Ja jestem szczerze wzruszony. Waszą i moją gościnią, Jasia Kuciel-Frydryszak, która odniosła olbrzymi sukces wydawniczy swoją ostatnią książką.
Ojej!
Słuchaj, ja widziałem chłopki nawet na poczcie. Wyobraź sobie, wchodzę na pocztę, a one tam leżą. Są wszędzie.
Podobno, ja dawno nie byłam na poczcie, ale słyszałam o tym.
140 tysięcy egzemplarzy sprzedanych do tej pory.
Nakładu, to się wciąż sprzedaje, ale jesteśmy dobrej myśli, że za chwilę ten nakład jeszcze urośnie, być może.
Dlaczego tak?
Wiesz,
skąd ten fenomen?
Słuchaj, ja się zastanawiam nad tym od maja i nie mam jeszcze takiej wykrystalizowanej odpowiedzi, ale domyślam się, że trafiłam w jakiś taki moment, kiedy, wiesz, kobiety, bo jednak głównie moimi czytelniczkami są kobiety, potrzebowały takiej opowieści o swoich babkach, o swoich przodkiniach, o tym, w jaki sposób, jak to dzisiaj mówimy, patriarchat urządził im świat, a właściwie tak naprawdę one mówią, nie, proszę panią, to nie jest o naszych babkach, to jest o nas. Czyli one się właściwie odnajdują z tymi pozostałościami, wiesz, tych zasad, według których kształtowane były nasze matki, babki i prababki. I z czymś takim, od czego część jednak chciałaby uciec i próbuje to zrobić, albo co najmniej to zrozumieć, wiesz, zrozumieć historię swojej rodziny, a więc zrozumieć też siebie. Widać, że jest taka ogromna potrzeba w kobietach i rozmowy o historii rodzinnej i o tym, jak te korzenie społeczne, korzenie rodzinne wpłynęły na całe pokolenia, jak ukształtowały te rodziny, a w końcu, żeby jakoś tak troszeczkę, wiesz, dać tym kobietom się wygadać, wiesz, tym naszym przodkiniom, tym naszym babkom. Mówię tutaj o babkach ludowych, tak zwanych, jak to dzisiaj się mówi, o przedstawicielkach klasy ludowej, o kobietach wywodzących się ze wsi, ale także z małych miasteczek, robotnic, które miały korzenie właśnie w chłopskich rodzinach. Dotychczas, wiesz, to była taka historia, która wydawała się mało ciekawa, mało interesująca, właściwie o czym tu mówić, nie? No o czym tu mówić, że kobieta doiła krowy, że harowała od rana do wieczora, że
to znaczy one tak uważały często, bo one
tak.
Po pierwsze mało mówiły, po
często
drugie
tak.
Zostawiły niewiele przekazów pisanych, biorąc pod uwagę, jak dużą grupę ty opisujesz, to tych przekazów jest dość niewiele. No i one uważały, że to ich życie, no nie ma w nich nic ciekawego, a się okazuje dzięki twojej książce, że to absolutnie nieprawda.
Tak, to znaczy, wiesz, one przede wszystkim były uczone służenia innym, tak? To znaczy powinnością kobiety było roztoczenie opieki nad rodziną, zapewnienie jedzenia, oczywiście utrzymania, przeżycia i o to dbały. Ich potrzeby zawsze były na samym końcu, tak? Więc mówienie o sobie, właściwie o czym tu mówić, jeśli one głównie pracowały z ich punktu widzenia, to w ogóle było niewłaściwe przede wszystkim mówienie o sobie, domaganie się czegoś dla siebie. No i rzadko mogły się czymś spektakularnym pochwalić z ich punktu widzenia. Jedna z moich rozmówczyń mi mówi, że największą przygodą życia mojej babci było to, że pogryzł ją pies.
Mhm.
Że pogryzł ją pies i w efekcie trafiła do szpitala z Mazowsza, a więc całkiem niedaleko do Warszawy i to była ta przygoda właśnie, że była w Warszawie, mogła potem się pochwalić, że była w Warszawie, a była w Warszawie w szpitalu, no ale to też była przygoda, więc potem wzbudzała sensację właśnie takim oto wydarzeniem, które zaszło w jej życiu. Teraz chyba coś takiego się dzieje, że kobiety mówią, aha, to w ogóle, to tak to po pierwsze, to tak mogło wyglądać życie mojej babci, o której nic nie wiem, życie mojej prababci. Po drugie, czyli to było tak powszechne doświadczenie. Aha, czyli to nie tylko moje życie, życie mojej rodziny tak wyglądało. To nie tylko myśmy byli biedni, to nie tylko moja prababcia była analfabetką. I mówi profesor czy filozof, że a właśnie, moja babcia okazało się też była analfabetką. i bardzo dziwnie się z tym czuję. Kiedy sięgają do opowieści rodzinnych i próbują jeszcze coś ustalić, zresztą bardzo, bardzo to jest też ciekawy efekt, bo też o tym słyszę, że po lekturze starają się jakoś zrekonstruować, na ile to możliwe, wiesz, no, większość z nas, znaczy z mojego pokolenia, ja już na przykład nie dowiem się bardzo wielu rzeczy, a mam jakieś listę 2000 pytań, ale to już jest niemożliwe, bo właściwie zaczęłam się tym interesować, jak już nie było z kim rozmawiać.
Co słyszysz na spotkaniach?
Oj, to jest, wiesz, tak poruszające. No, zwykle słyszę, to jest o mojej babci. Dziękuję pani, bo to jest o mojej babci. Dziękuję pani, bo bardziej rozumiem moją mamę. Dziękuję pani, bo rozumiem, dlaczego moja rodzina była taka oschła, dlaczego w moim domu się nie rozmawiało.
Wiesz co, ale jedną rzecz chcę podkreślić, bo ja ci zadałem pytanie, co słyszysz na spotkaniach, ty grzecznie odpowiadasz, co słyszysz, ale powiedzmy, że tym rozmowom towarzyszy olbrzymia ilość emocji, bo ja nawet wczoraj, przygotowując się do spotkania naszego dzisiejszego, obejrzałem sobie twoją godzinną prawie rozmowę z Magdą Mołek i ona też bardzo emocjonalnie podeszła do tej książki. To było widać, że to ją rusza. A też miałem przyjemność być niedawno na spotkaniu z Asią i widziałem te emocje wśród dziewczyn, kobiet, pań, które do ciebie podchodzą.
Tak, to znaczy widać emocje, to na pewno. Wróciłam dosłownie 2 dni temu ze spotkania w niedzielę. Miałam spotkanie w Białymstoku i tam dwie panie się popłakały. Właściwie młode dziewczyny. Jedna z nich powiedziała, zaorała pani pole. I płakała. Wiesz, na tylu poziomach ludzie to przeżywają. Na przykład starsze kobiety mówią, wie pani, ja w tym wyrastałam i ja to znam. Dla mnie to nie było właściwie nowe, ta wiedza nie jest nowa, ale ja się tak cieszę, że pani postawiła pomnik tym kobietom. Tego typu, prawda? Bo one, wiesz, no żyjesz z tą historią, nawet jeśli ją znasz, czasami bardzo trudną, ponieważ tam jest i przemoc. To, co mówię, nie oznacza, że każdy tego doświadczał i wierzymy w to, że wiele kobiet, oczywiście to ominęło, te trudne doświadczenia związane z przemocą, z alkoholizmem na wsi, z tym, że właśnie one same dla siebie nie mogły się liczyć, że w końcu, sporo o tym pisze, nie miały butów, że marzyły o tych butach, nie miały wielu rzeczy, nie miały zabezpieczonych podstawowych potrzeb materialnych, nie mówiąc
i tutaj już wspomnijmy jedną z twoich ulubionych bohaterek, czyli panią Jadwigę, która, dzisiaj już panią, która była noszona do szkoły, dlatego że nie miała butów.
Tak, to taka jedna z bardziej wzruszających historii, ale też pokazująca determinację i siłę tych kobiet, prawda? Ponieważ kiedy się dowiedziała Jadwiga Szkraba, mieszkająca na Podkarpaciu we wsi Oderne, że nie będzie mogła chodzić do szkoły, bo mama nie ma dla niej na buty, tak długo domagała się tego i płakała, że matka w końcu wymyśliła, że będzie robić tobołek i zarzucać swojemu synowi, a bratu Jadwigi na plecy i on będzie ją nosił i dzięki temu będzie mogła chodzić do tej szkoły i tak robili. Brat się bardzo wstydził, a Jadwiga, wtedy Jadzia się bardzo cieszyła, nauczyła się pisać, a potem właściwie pisała wiersze, była taka, powiedziałabym, rozbudzona intelektualnie, aczkolwiek jej życie pozostało życiem dalej dosyć trudnym. Jej wnuczka mi mówiła, że ta determinacja, którą ona już przejawiała w młodym wieku, została z nią do końca i że pozostała taką silną osobą, która wciąż walczy, wiesz, jakby to, no właśnie, to troszeczkę tak, że taki raport jakby z frontu walki, prawda, z życiem, ta moja książka.
A która sytuacja po napisaniu książek, albo które spotkanie ciebie najbardziej poruszyło, czy było takie?
Wiesz, to zawsze jest to ostatnie w tobie siedzi, prawda? Mhm. Te spotkania są tak bardzo różne, bo one w zależności od bardzo wielu czynników, czy są kameralne, czy są duże. Paradoksalnie najtrudniej jest na tych dużych spotkaniach, bo wtedy wiesz, no...
Chcesz mieć kontakt, a publiczność za duża.
No, znaczy, no nie chcę powiedzieć, że za duża, ale ten kontakt jest wtedy inny, ale czuć, wiesz, coś takiego w atmosferze, tak było na przykład w cudownym miejscu przy Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, że czułeś taką wspólnotę tych ludzi, którzy cię otaczają. Może nie było takiego klimatu, żeby indywidualnie...
Siostrzeństwo.
Tak, 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 coś w tym stylu, a nawet więcej, bo też braterstwo, było sporo mężczyzn, były dzieci, psy. Tam było rzeczywiście ponad 200 osób, ponieważ to było w ogrodzie, więc taką mieliśmy nieformalną atmosferę, a dla mnie nowa sytuacja, bo ludzie siedzieli z tyłu, z boku, właściwie trudno było się tak ustawić, żeby to ogarnąć. Ale tak, ale właśnie się czuło, że tych ludzi coś łączy. Zresztą to spotkanie zaczęłam od takiej informacji, że naturalnie wiem, że nie każdy z nas miał babkę, chłopkę, a mimo to zdecydowałam się na taki podtytuł opowieść o naszych babkach, chłopki, ale też poprosiłam, żeby osoby, które mogą powiedzieć, że to jest o ich babkach, podniosły rękę i tam, wiesz, prawie wszyscy podnieśli rękę. Więc to jedno z takich przyjemniejszych wrażeń, ale właściwie każdy, naprawdę każdy, nawet takie, które było może nie tak liczne, jeśli chodzi o publiczność. W Radomiu 50 osób było, ale to była, wiesz, rozmowa, dzięki temu, że było takie kameralne, to publiczność bardzo się włączała już w czasie mojej rozmowy z prowadzącym. Z tego powstała świetna rozmowa. Każdy, o każdym mogłabym długo mówić. No i dla mnie to jest szczególnie wzruszające, bo po pierwsze ja się tego nie spodziewałam, po drugie widzę to takie jakby i zaangażowanie w książkę, to, że to ma znaczenie dla ludzi. Znaczy faktycznie ta liczba tych listów z podziękowaniem i z takimi wyznaniami, że dla nich to jest książka tożsamościowa, terapeutyczna. No to jest cudne, bo to masz takie poczucie, że przydajesz się, że jesteś przydatna, niczym te babki, chłopki. O, ja też o tym piszę, że kobieta chce być przydatna, musi być przydatna i ja się teraz czuję przydatna.
Mówi się, że nie należy sądzić książki po okładce, ale moim zdaniem ta okładka, zresztą też o zdjęciach ci kiedyś mówiłem, że one zrobią swoją robotę, jest absolutnie fenomenalna. Żółć, która mnie się oczywiście także kojarzy z naszym logo i z Radiem Ram, ale zupełnie nie o tym chciałem mówić. Ta okładka jest bardzo współczesna. Jeśli ktoś nie widział, sądzę, że niewiele takich osób, ale przy okazji odsyłam na naszego Facebooka, gdzie tą okładkę oczywiście w tej chwili możecie zobaczyć. Jest starsza kobieta, która niesie, ja ciągle nie pamiętam, jak się nazywa to urządzenie, które ona ma.
Koromysło.
Koromysło, tak.
Koromysło, ale też
nosidło. Ja bym powiedział nosidełko na wodę. Nosi. I są takie dwa wiadra. To jest pani, która jest ubrana... No, rzeczy znoszone, co tu dużo mówić. Głowa jest spuszczona i mamy opowieść, ta żółć mi się kojarzy z czasem teraźniejszym. Ta osoba opowiada doskonale bohaterkę zbiorową twojej książki. Oto jestem ja, to jest mój los, on taki jest, ja przyjmuję go z siłą, z godnością, dam radę.
No coś w tym stylu, to znaczy tak, rzeczywiście to, co ona ma na barkach, tu widzimy wodę, ale wyobrażamy sobie dużo więcej. Wiesz, jak się przyjrzysz, to zobacz, że to nie jest stara kobieta. To jest raczej, to jest raczej tak. Kobieta młoda, która tak. W pierwszym, drugim momencie wydaje się kobietą starą. Ale to jest też potwierdzenie przeświadczenia lekarzy i społeczników, że kobieta wiejska, mając lat 30, wygląda na staruszkę. Mówię oczywiście o opisywanym przez siebie okresie międzywojennym, chociaż ci z Państwa, którzy znają wieś powojenną, wiedzą, że tak sytuacja się oczywiście nie zmieniała bardzo długo. Najbardziej przykre dla mnie są takie głosy, ale też nie zaskakujące, że wie pani sobie nie zdaje sprawy, ile tej mentalności wciąż jeszcze jest na naszych wsiach, prawda? Więc wyobrażamy sobie, co za tym się kryje.
Symbolem tego, o czym mówisz, jest funkcjonujące do dzisiaj określenie wsiok na przykład, prawda?
Tak, wieśniaku. Tak
wieśniaku, wieśniara.
Tak. Wiesz, ja w ogóle myślałam, że to już w ogóle jest historia przeszła, że to już jest w ogóle passé tak mówić i w ogóle jakieś takie głupawe mi się to wydawało. I ja tego nie słyszę, muszę ci powiedzieć, mieszkając na wsi. Ale ostatnio ktoś mi mówił, że słyszał awanturę na ulicy i od razu w drugim zdaniu poszedł wieśniak. Chcesz kogoś obrazić, to mu powiedz, że jest ze wsi. W ogóle niesamowite, jak to się zakorzeniło. A to podejrzewam, wyzywają się również właśnie potomkowie moich bohaterek, może, którzy awansowali gdzieś tam po drodze, teraz mieszkają, czy ich rodzice awansowali w miastach i część z nich, to co się dzieje na przykład na forach pod tekstami, wiesz, no to strach udzielać wywiadów. Nie mówię o moich wywiadach, ale w ogóle, wiesz, aha, jak jest temat wsi, to tak się grzeje internet, bo tam od razu, że ciemnota, że wiesz, no wszystko co złe, to po prostu prowincja i wieś sprowadza na ten kraj.
Bohaterka twojej książki to jest osoba bez happy endu. Ty, wiem, że pisząc tą książkę, to by się też marzył taki happy end, żeby po tych wszystkich strasznych rzeczach, co tu dużo mówić, które opisujesz, żeby jakieś światełko nadziei im postawić, żeby im historia postawiła. W czym jest to dobro? Myśmy już trochę tutaj powiedzieli. Natomiast mnie interesuje, jak ty sobie radzisz z pisaniem takiej książki, bo zanurzasz się w świat, który jest trudny, no co tu dużo mówić, i jesteś w nim przez długie lata, prawda?
To znaczy tak, wiesz, tu są różne relacje. Są też przecież relacje kobiet, które właśnie są zdeterminowane, dążą do poprawy swojego losu.
Aśka, ja wiem, że jest czasami fajnie, natomiast chcę się zapytać, trudne, co robisz, kiedy jest ci źle pisząc i kiedy jesteś na takim etapie, że piszesz o takich rzeczach, które no, wymagają tego, żeby na moment wstać od komputera, bo ja to sobie tak wyobrażam.
Dobrze kombinuję.
I połazić po mieszkaniu.
Tak, po mieszkaniu wyjść, wiesz, mam to szczęście, że mam las niedaleko, który mi przywraca harmonię w najtrudniejszych chwilach. I ta książka tak była pisana. Ona była pisana w pandemii. To przysporzyło mi trudności związanych z tym, że były zamknięte archiwa, kwerenda nie była możliwa do wykonania i tak dalej. To wiadomo, to trzeba było jakoś pokonać. Natomiast dała mi też taki moment, wiesz, takiego wycofania, zwolnienia. Wszystko zamarło, życia towarzyskiego nie było. Człowiek mógł się skupić i rzeczywiście ten las, te spacery, to odreagowanie, to mnie ładuje, jeśli pytasz o to, tak? I pomaga mi utrzymać równowagę przyroda i z wiekiem coraz bardziej. Więc jak ja sobie gdzieś pojadę w góry, czy pójdę, przejdę się, najchętniej sama, 1,5 godziny staram się chodzić codziennie. I wtedy się czuję taka w pionie. Oczywiście opowiadam mojemu mężowi, który zna książkę.
O to się chciałem zapytać.
Tak, zna książkę, bo wiesz, no, ja siedzę w pokoju, wychodzę, dokonuję jakiegoś odkrycia i mam taką potrzebę, żeby to przegadać z nim, żeby się pochwalić i mu powiedzieć, matko, co ja przeczytałam. I mu opowiadam, a on jest szalenie zainteresowany. Jest takim naprawdę wspaniałym sekundantem, kimś dużo więcej. Nie wiem, nie ma chyba na to słowa, ale jest pierwszym takim czytelnikiem książki mówionej, powiedziałabym, słuchaczem, bo ja mu opowiadam, on jeszcze potem to czyta na końcu, już po korekcie i po redakcji, jeszcze zawsze coś znajdzie, ponieważ jest niebywale logiczny, więc jest fizykiem teoretycznym, więc w ogóle jakby z drugiego bieguna, ale ma taką umysłowość, że rzeczywiście no, nic nie umknie jego uwadze. Co nie znaczy, że książka nie jest pozbawiona błędów, od razu tutaj powiem, ale oczywiście zdają sobie Państwo sprawę, że to jest bardzo trudne, tak, zrobić książkę bezbłędną. Natomiast mąż jest mi tutaj oparciem pod wieloma względami, także takimi, wiesz, korektorskimi.
Sporo już o chłopkach żeśmy powiedzieli. Przypominam także, że na stronie Radia Ram macie do odsłuchania podcast w półce z książkami gościnią Ani Fluder, Asia była. No to ponieważ to jest sobotnia kawa z Radiem Ram, to najwyższa pora, żebyśmy trochę opowiedzieli o tobie, bo o chłopkach można naprawdę dużo przeczytać, dużo się dowiedzieć, natomiast stosunkowo nie wiadomo wiele o Joannie Kuciel. Jak spojrzałem na notatkę o tobie w Wikipedii, to tam dosłownie dwa zdania, że skończyła polonistykę i że jest dziennikarką i napisała te książki, które napisała i wszyscy wiedzą, że ona je napisała, ci, którzy już zaczęli interesować się twoją osobą. To ja wam powiem, że jak ja przyszedłem do radia wiele lat temu, to była tutaj taka dziewczyna, nazywała się Asia Kuciel. Ona była wtedy szalenie przejęta tym, że jest reporterką. To było jej absolutnie powołanie życiowe. Nie wychodziła z tego radia. Ja nie wiem, czy ja to mogę głośno powiedzieć, że ty wtedy jeszcze paliłaś jednego papierosa od drugiego i zastanawiała się, jak ty możesz zbawić świat, opowiadając o tym, co się dzieje tu i teraz.
Jest coś na rzeczy. Zapomniałam powiedzieć, że byłam blondynką.
Tak, to prawda.
To się zmieniło któregoś pięknego dnia. Jak stałam się brunetką z blondynki o długich włosach, stałam się, nie wiem, pamiętasz, nastąpił taki dzień, brunetką prawie na jeża ściętą, ale mówię, wiesz, o tym dlatego, że to był taki czas niesamowitej zmiany mojej osobowości.
Czekaj, ale my do tego dojdziemy, bo ja bym chciał z tobą posiedzieć jeszcze w tym radiu i żebyś trochę...
Wiesz, ja nie jestem, nie wiem, czy jestem na to gotowa.
Jak tutaj było na Karkonoskiej, jak siedziałaś jeszcze i dzielnie cięłaś, ja to dzisiaj pokazuję czasami w muzeum, jak to się cięło taśmy na słuch, że się obracało szpulę i trzeba było w pewnym momencie...
Trzeba było wyciąć.
No co będzie, jakieś
to się miało sklejkę.
Te wspomnienie?
Wiesz, sklejkę taką, tak, którą się taśmą sklejało, to się miało na ogół, znaczy tak się nacinało w takie drobne paseczki, ciach, 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 potem się to trzymało w buzi chyba tą sklejkę, coś tak mgliście pamiętam. Wiesz, bardzo pozytywnie pamiętam ten czas, bo to było takie miejsce dla mnie, po pierwsze, no pewnie tak jak mówisz, które dawało mi niesamowicie dużo energii. Wiesz, taki, a poza tym ja sama w sobie byłam dosyć energetyczna i miałam jakiś taki życiowy entuzjazm. Nie wiem, właściwie chyba mi trochę...
Entuzjazm ci nie minął.
Właśnie, mam nadzieję. Ale to też było szalenie towarzysko ciekawe miejsce, a przecież dla młodego człowieka no to się najbardziej liczy, bo ty tak
mnie
przedstawiłeś jako, wiesz, jakąś taką troszkę nawiedzoną reporterką, którą jednakowoż byłam, ale...
Dziękuję.
ale wiesz, kręciły mnie też inne rzeczy, więc tutaj było mnóstwo ciekawych osób, w tym Piotr Bartyś, który przyszedł niedługo potem, trafiłam na przykład na wspaniałą szefową Jolkę Cięciary, która mnie ukształtowała, mogę tak powiedzieć, bo radio mnie w jakiś sposób ukształtowało. Żeby nie było tak tylko, wiesz, różowo i fantastycznie, to powiem od razu, że ja chciałam być zawsze dziennikarką piszącą. I to radio się troszeczkę przydarzyło. Chciałam być dziennikarką, ale oczywiście nie zrobiłam niczego w tym kierunku. Zresztą wtedy jeszcze studiowałam i nie myślałam już jeszcze o pracy zawodowej, tylko żeby zarobić na wakacjach jakiś grosz. I zatrudniłam się, czy też tam już byłam po rozmowach, w Kodaku, wiesz, w Rynku. Był taki punkt fotograficzny gdzieś tam na ścianie obok Witaminki. Był taki moment. No i byłam bardzo zadowolona, że podejmę tę pracę w Kodaku, czyli no po prostu w sklepie, tak będę wydawała fotografie. Gdy wtem spotkałam Monikę Filipowską na Świdnickiej, która powiedziała mi takie oto słowa. Słuchaj, tutaj profesor Lothar Herbst zachęca młodych ludzi, żeby podjęli zajęcie, próbowali się uczyć właśnie reporterki w radio. No ja już tam następnego dnia o 10 chyba byłam umówiona z Ewą Stramską. Mam nadzieję, że przeprosiłam tych ludzi z Kodaka, ale to różnie bywa w tym wieku. No i tak to się wszystko zaczęło. Myślę, że to był wrzesień, początek lat 90. i tutaj nie jestem pewna roku, ale kiedy ty przyszedłeś? W którym?
93.
Trzeci. Ja myślę, że drugi właśnie wrzesień, bo już troszeczkę mi się to zamazuje, ale tak, tak. I no i cóż, i tak jak mówisz, potem się okazało, że mogę zrobić tak zwany materiał. To się wtedy wstawka nazywało. Używacie tego słowa?
Nie no, wstawka to wstawka.
A, dobra. Więc poszłam na wstawkę, nagrałam, jak to zwykle młodzi ludzie, wiesz, 2 godziny. Wstawka miała mieć 50 sekund. I potem to są... Podstawowy błąd każdego początkującego reportera, że po prostu nie wie, co chce mieć w tej wstawce. Już po latach idziesz i nagrywasz minutę, z której robisz 50 sekund.
Tak.
Ale na początku nagrywasz 2 godziny. Ja też tak zrobiłam. Umotałam się w te taśmy i tam po prostu siedziałam dniami i nocami, żeby te 50 sekund zrobić. to był bębniarz, który grał na bębnie. Ktoś tam mi coś, wiesz, pod ratuszem jakieś dwa zdania powiedział. Ja byłam tak, może nie powinnam się tym chwalić.
Nie, no to wiesz, po latach to jest naprawdę hit.
Widzę, jak ty mówisz, że ja chciałam zmieniać świat.
A poza tym, wiesz, niech się adepci uczą, że nie idziecie nagrywać dwóch godzin, jak macie zrobić coś na 50 sekund.
Tak, tak, i że nie zaczynacie od razu od rozmowy z najważniejszą osobą w państwie, tylko się nagrywa bębny pod ratuszem. Ale to było jakieś takie, wiesz, Marek Janota mi to puścił w programie muzycznym, nie wiem, być może z litości, ale to poszło na antenę, wiesz, no, pierwsza wstawka,
no,
tak?
Wielki moment.
Zabrało mi to 3 tygodnie, ale poszła i jeszcze mi zapłacili.
Ja.
Nie, po pierwsze, rzeczywiście to robiło wrażenie na młodej osobie, że dostaje forsę za coś, czego jeszcze nie umie robić.
Wiesz co, ale to były zupełnie inne czasy, bo przychodziłeś, dostawałeś magnetofon, idź i tak, rób
tak.
coś.
Ten magnetofon to jest 8 kilo waży.
Nie mówię, że tylko u nas, bo to w każdej stacji radiowej tak jest, że nie weźmiesz kogoś, kto nie ma doświadczenia, bo nikt nie ma czasu go uczyć tak po prostu, bo ludzie są robotą zajęci. No,
specyficzny
taka jest prawda.
Czas, prawda? Taki rzeczywiście, no myślę...
Pionierskiego radia. Ja można
tak,
nawet
tak.
powiedzieć.
Ja pamiętam wtedy, że starsi pracownicy pamiętają jeszcze, było takie sformułowanie, ja nie wiem, czy ty się na to załapałeś, że przyjechali 17?
Tak, to się mówiło, że wszyscy tutaj przyjechali i wysiedli z 17, którzy pracują na Karkonskiej w radiu.
Ale powiedzmy, co to miało oznaczać.
No, że tak...
Że nie mają o niczym pojęcia.
Ale, tak? ale są, no, i działają.
A skąd ona się tu wie? No, przyjechała 17.
Tak.
No to ja też przyjechałam 17.
Asia, a co było potem, jak odeszłaś z radia?
Zaraz, tutaj zagrzałam kilka lat. Właśnie chciałam tutaj powiedzieć o Joli Cięcia, żeby to było naprawdę dla mnie takie... I w ogóle radio, wiesz, no, taki formacyjny moment. Można powiedzieć, że się nauczyłam tu pracować. I że radio, które dawało tak ogromne tempo pracy. Wiesz, myśmy byli wszyscy młodzi, mieliśmy gorącą krew, trzeba było szybko, bo radio, bo wstawka, bo to, bo zwłaszcza jak się pracowało dla dzienników. Z tego powodu wynikały różne napięcia, spięcia i tu w radiu się nauczyłam, że można się, nie wiem, skonfliktować, a za chwilę to nie ma, czy skonfliktować, czy wiesz, jakby z takiego napięcia, nie trzeba tego ciągnąć ze sobą, tak? Że jak jest praca napięciowa, to nie znaczy, że się robi sobie wrogów, albo że trzeba być niemiłym, tylko że to jest jakby część charakteru tej pracy. Ale też było mnóstwo śmiechu. Nauczyłam się tu jakiejś takiej, wiesz, konsekwencji tego właśnie, że trzeba wkładać wysiłek, ale to jest głównie zasługa Joli Cięciary, która była moją szefową, która stała się moją wielką przyjaciółką i takim wzorem do naśladowania. Ona niesamowicie dużo od nas wymagała, niesamowicie. I to było tak, że nie wiem, czy wy macie dalej, że was można zawołać wszędzie przez ten interkom, czy tam taki telefon?
No pewnie tak, ale bardzo rzadko się z tego korzysta.
Wiesz, no bo to było tak, że nie było się gdzie schować, tak? Wszędzie cię namierzyli. To był potężny budynek, ale po prostu z megafonów leciało Kucie Laśka, bo na mnie wtedy mówi, nie wiem, czy pamiętasz Kucie Laśka, bo ja się tak zawsze przedstawiałam, Kucie Laśka mówi. Jola też tak na mnie mówiła i ogłaszali mnie przez sekretariat Kucie Laśka. Proszona, czy ma natychmiast się zgłosić tam pod numer 207. Ta presja czasu była ogromna, więc człowiek jadł, wiesz, obiad i słyszał, że Kucie Laśka, wiesz, no nie powinna jeść tego obiadu. Więc to były takie sytuacje. Jak ja poszłam potem do gazety, to wiesz, no tam inaczej płynie czas. A mówię o dzienniku. O dzienniku. Czyli dalej była duża presja, ale po radiu, wiesz, spoko.
Nagle się okazało, że to, co tam jest presją, to w porównaniu z tym, co tutaj, to pikuś.
Czyli, krótko mówiąc, szkoła przetrwania, tak? Ale też, wiesz, wspaniałe przyjaźnie i to poczucie, do dzisiaj to mam, że jak spotykam ciebie, czy znaną ci skądinąd Annę Geryn.
To jest moja żona, ja może głośno to powiem, bo nie wszyscy wiedzą.
Czy innych, z którymi tutaj zaczynaliśmy, no to my się po prostu znamy, wiesz, no trochę jako dzieci, tak? Czy jako młodzież. Więc my sobie gadamy o wszystkim. No to jest ta specyfika tych takich przyjaźni zawieranych bardzo wcześnie, że potem nie masz problemu, siadasz i po prostu opowiadasz, co u ciebie z pełną, wiesz, szczerością i jest taka więź, która, no sam widzisz, nie? Bo możemy się nie widzieć jakiś czas i jak się spotykamy, to jakby tego czasu nie było,
nie było
tego dystansu.
Tak. Jak wpadłaś na to, żeby napisać pierwszą książkę? No bo jak miał czas pokazać, jak już się bierze za pisanie książki, to nie są to broszurki, co tu dużo mówić, to jest no coś, przy czym trzeba wykonać olbrzymią pracę przygotowawczą, trzeba się naczytać, nachodzić. Jak to się stało?
Stało się tak, że ja pracowałam bardzo długo w Słowie Polskim, o którym też chciałam ciepło powiedzieć kilka słów, dlatego że to znowu był taki rodzaj właśnie pracy, która też wywarła na mnie ogromny wpływ, ale ja już byłam trochę na innym etapie, byłam po prostu dojrzalsza i tam się nauczyłam takiego prasowego dziennikarstwa, właściwie publicystyki. Na tamtym etapie rzeczywiście może troszeczkę miałam zadatki na pracoholiczkę i głównie pracowałam.
Tak.
Myślę, że tak.
Oj, tak.
Albo trochę więcej niż zadatki.
A nie przeszło ci?
Nie.
No dobrze, tego już nie myślałem.
Nie, to zaraz powiemy. Myślę, że mam ten balans teraz, wiesz, i że to jest dużo zdrowsze. Wiesz, no byłam singielką, więc ja mogłam tylko pracować. No teraz tak dobrze nie jest.
Biedny Andrzej.
Ale pracowałam no od rana do wieczora. Bardzo to lubiłam. Byłam bardzo związana z gazetą. Mieliśmy wspaniałą ekipę. Była świetna atmosfera, ale rzeczywiście bywały dni, kiedy ja byłam kompletnie pamiętam, że powiedziałam do mojego takiego przyjaciela, słuchaj, ja jestem od 10 lat zmęczona. Wiesz, od 10 lat nie prowadząc domu, nie mając rodziny wtedy. Tak pamiętam tamten czas i chyba po prostu w jakiś sposób wyrosłam z tego dziennikarstwa. Czułam się trochę już wypalona, trochę zmęczona, nie mówiąc już o tym, że moja gazeta przestała być moją gazetą, no, tak bym powiedziała. Przestała też istnieć, na dobrą sprawę, Słowo Polskie. Ja szukałam dla siebie miejsca. No właśnie to pisanie, wiesz, pisanie książek w ogóle było moim marzeniem, ale to było takie marzenie z cyklu, no gdzie ty będziesz książki pisał? A kim ty jesteś, żebyś te książki pisał? Wiesz, no to jest coś takiego, o czym Gombrowicz mówił, przepraszam, że tutaj się porównuję i powołuję. Trzeba się zdobyć na tę bezczelną myśl, że i ty możesz być pisarzem, tak? Więc ja sądziłam, że to się na marzeniach skończy, ale bardzo, bardzo się fascynowałam Antonim Słonimskim.
Czyli to była czysta fascynacja
tak,
najpierw.
Tak, tak, tak. I tak zawsze myślałam, jejku, nie ma biografii, tak bym coś poczytała, tak sobie, wiesz, zbierałam notatki, wycinałam, czytałam felietony i w kółko czytałam właśnie mojemu mężowi, mój mąż mi mówił, no ale ty już mi to czytałeś 30 razy. Ja mówiłam, ale to jest dalej śmieszne i wiesz, i czytałam w kółko. Taki rzeczywiście maniacka fascynacja i w końcu zdobyłam się na tę bezczelną myśl, że skoro nie ma biografii, to może ja ją powinnam napisać, może spróbować napisać, tak? No i w jakimś takim porywie, tak tylko jak chyba młodzi ludzie, bo na przykład dzisiaj o tym myślę, wiesz, tak, no to nieźle się porwałam wtedy. Pisałam do wydawnictwa opisałam swój pomysł i tak poszło, wiesz, to w miarę...
To jest niesamowite, że oni powiedzieli po prostu tak, no i co tu dużo mówić początkującej pisarce, a ty się zwróciłaś przecież do dużej firmy.
Tak, 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 ja wydałam to w wydawnictwie WAB, ale muszę powiedzieć, że taka przychylność mnie spotkała i ze strony właśnie przyjaciół Słonimskiego i jakieś takie sprzyjające wiatry czułam od początku, no ale oczywiście nie wiedziałam do końca, znaczy nie wiedziałam, jak się pisze książki, więc się tego uczyłam wraz z pisaniem tej książki. No wiesz, nie wypada mi tam o niej mówić, czy była taka, czy... To,
teraz
czy
mam ochotę zapytać ciebie, jak się pisze książki, czego się nauczyłeś?
Ojej.
Jak już tak powiedziałeś.
Wiesz co, przede wszystkim trzeba mieć jakiś rodzaj cierpliwości. To jest strasznie zabawne, co powiedziałam, bo ja nie mam cierpliwości, ja nie jestem cierpliwą osobą, a jednocześnie do pisania książek mam. No to coś takiego, tak? Tutaj mi się... Ja wiem, że to będzie trwało lata, i mnie to w ogóle ani nie irytuje, ani nie... Bo są ludzie, którzy mówią, nie, to jest w ogóle jakiś koszmar. No, 2 lata, 3 lata zajmujesz się tym samym. Tak, i to jest wspaniałe, uważam. Pogłębiasz swoją wiedzę, dokonujesz odkryć. Wiesz, to są 2 etapy, tak? Kwerenda poszukiwania, praca nad strukturą, ale jeszcze nie piszesz, czyli jakoś tam coś sobie układasz, jakby to miało być, które wątki chcesz zbadać, z kim chcesz porozmawiać przede wszystkim. To jest pokrewne, to co ja robię jest krewne dziennikarstwu, tak? To wyrosło z mojego dziennikarstwa, a więc i w ogóle jakby z mojego też światopoglądu trochę, dlatego że ja najchętniej, zwłaszcza w ostatnich moich dwóch książkach, zajmuję się sprawami społecznymi, to jest właśnie bliskie temu, czym się zajmowałam, wykluczeniom, tym zagadnieniom, które uważam za istotne i dla których warto ten kręgosłup sobie, wiesz, niszczyć, siedząc przy tym biurku. I to mi daje taką, wiesz, no parę, że mnie to nie męczy, mnie to nigdy nie męczy. A w dodatku to jest jakiś może rodzaj prezentu od losu, ja mogę wszędzie pisać. To znaczy, wiesz, no jestem w hotelu przy niewygodnym stole i też mogę pisać. Nie muszę mieć, bo są ludzie, którzy muszą mieć porządek na biurku, coś tam,
swoje
taką firankę. I to rozumiem, bo się w tym pewnie jakoś muszą wkomponować duchowo i intelektualnie. Mnie się zdaje, że ja bym mogła też, nie wiem, na przystanku autobusowym pisać, może w pociągu, może...
A nie próbowałeś jeszcze w pociągu?
Właśnie tak się zawahałam. Na pewno coś tam próbowałam, na pewno tak. Więc, ale oczywiście to nie znaczy, że ja nie mam jakichś rytuałów, wiesz, bo ja się śmiejemy, że ja tak siadam do tego biurka, wiesz, jakbym pracowała w hucie po prostu o 9:00 ciach do... Siadam przy biurku, odpalam komputer i zaczynam pisać.
Wiesz, ale to jest bardzo zdrowe. No i zresztą, jak wiesz, ja się zajmuję muzyką. Są ludzie, którzy przychodzą do studia też na godzinę 9:00 rano i od 9:00 tam do 16:00 produkują płytę i nagrywają. A są tacy, którzy robią to w sposób mega spontaniczny. Także, wiesz, najważniejszy jest końcowy efekt.
Ja teraz, wiesz, nagle doznałam olśnienia, że ja nie powiedziałam jednej bardzo ważnej rzeczy z tego etapu radiowego, że ja tu przecież poznałam moją ukochaną przyjaciółkę Beatę. Gigiel. Ja tak. Nie wiem, jak mogło dojść do takiego zaniechania i niniejszym chciałam je właśnie tutaj nadrobić, tę wpadkę.
No dobrze, to już żeśmy nadrobili. Natomiast jeśli chodzi o Słonimskiego, to ja się przyznam, że ja mam jedną ukochaną anegdotę dotyczącą Słonimskiego, mianowicie jak przyszedł do niego młody poeta i powiedział: mistrzu, ja bym chciał zrobić coś takiego wielkiego i czystego. Znasz to?
No nie wiem, jak to się skończy.
I Słonimski mu powiedział... To niech pan umyje słonie.
Aha, no tak. Wiesz, z Antonim Słonimskim jest tak właśnie, że on głównie żyje, w anegdotach. To jest niesamowite, bo on rzeczywiście dbał też o to, żeby istnieć w anegdotach. Miał wspaniałe poczucie humoru. Ja się też, szczerze mówiąc, też mnie tym uwiódł najpierw, ale książka nie poszła w tę stronę. To jest książka trochę... Tak, o Polsce, w której on żył, w szczególności te wątki, myślę, powojenne, więc ona może być jakoś tak troszeczkę rozczarowująca dla tych, którzy szukają anegdot. Ja szczególnie od tego uciekałam, dlatego że chciałam właśnie troszeczkę więcej zobaczyć w Słonimskim i troszeczkę więcej pokazać. Antoni Słonimski, czy jego ojciec jest też autorem słów przypisywanych zwykle Władysławowi Bartoszewskiemu. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie. To on był właśnie, jakby kolportował to sformułowanie swojego ojca. I takich, wiesz, opowieści jest mnóstwo, ale mnie też interesował jako taki ojciec chrzestny opozycji demokratycznej, właśnie felietonista, ale ktoś zaangażowany bardzo w Polskę, więc ta książka może jest taka troszeczkę właśnie poważna i dała mi też taką możliwość, wiesz, żeby poszukać w materiałach historycznych, zrobić taką kwerendę, tak więc ona była chyba może nawet najtrudniejsza, też z tego powodu, że była pierwsza.
Napisałaś pierwszą książkę i ci się spodobało, natomiast to był rok 2012, kiedy ukazuje się Słonimski, natomiast na twoje dwie następne książki trzeba było trochę czekać, bo to jest 2017-2018. I jak to było? Pracowałaś jednocześnie nad Służącymi i nad Iłakowiczówną?
No, tak. To się właśnie, zwróć uwagę, że to rok po roku się pojawiło.
No właśnie to powiedziałem przed chwilą.
Tak. Ja jeszcze wtedy pracowałam dziennikarsko. Głównie współpracowałam z Wysokimi Obcasami Ekstra, ale nie tylko, bo w tej chwili nie pracuję już dziennikarsko, ale wtedy jeszcze tak. No i oczywiście po pierwsze książce ja nie byłam w stanie się utrzymać z pisania książek, to w ogóle nie wchodziło w rachubę, ten nakład był nieduży. Właściwie tam dzięki stypendiom to się jakoś mogło kręcić. no i właśnie pracy zarobkowej. I ja pisałam Iłę i bezpośrednio z Iłakowiczówny wyłoniło się służące, dlatego że to właśnie Iłakowiczówna miała służącą Grabosię, z którą była bardzo związana i ja zaczęłam badać ten wątek, wiesz, przedwojennych służących. Uświadomiłam sobie, że znając mniej więcej epokę i siedząc w niej, interesując się nią, prawie niczego o tych służących nie wiem. Okazało się, że właściwie nie mam się gdzie dowiedzieć poza pracami naukowymi Moniki Piotrowskiej-Marchewy, wspaniałej wrocławskiej historyczki, która badała te wątki i która została potem konsultantką mojej książki. Troszeczkę się dowiedziałam, no, ale nie było właśnie takiej opowieści. Znowu taki, wiesz, czyli właściwie każda moja książka, bo z Iłą było podobnie, bierze się z tego, że czegoś nie ma. Aha, to może właściwie, bo to takie ciekawe, prawda? Czyli z takiego niedosytu informacyjnego, własnego. I te służące, to wiesz, no to właśnie tu skończyłam Iłę, zajęłam się służącymi, szybko się okazało, że ja właściwie nie mam materiałów, jak to my mówimy, nie mam z czego, a potem się okazało, że tego jest całkiem sporo. To, co dla mnie ciekawe, że po pierwsze to są właśnie zaskoczenia, to jest, wiesz, to nie jest tak, że ty siedzisz po prostu, ziewasz i piszesz, tylko ty nie wiesz w ogóle,
dowiadujesz się czegoś cały
gdzie
czas.
Cię to zaprowadzi. Musisz mnóstwo czytać, bo jak mówił Jerzy Pilch, czytanie to siostra pisania. Tutaj musisz się po prostu dowiedzieć. To jest takie trochę jakbym, nie wiem, była na studiach podyplomowych, wiesz. No, i po prostu się uczysz. Więc jest to bardzo rozwojowe. To też się chyba zmieniło, bo dużo chętniej się uczę niż, ale to chyba normalne, nie? To chyba wszyscy tak mamy, niż w szkole. Żebym ja teraz chodziła do szkoły, temu chyba miała same szóstki, tak mi się zdaje.
Służące to takie przedpole chłopek, bo to była taka też książka, która przyniosła spory rezonans społeczny, że tak powiem, bo nagle no, dużo osób zaczęło się z nią utożsamiać. Tam gdzieś to jest coś, co mogło się zdarzyć w mojej rodzinie.
Tak, tak, to znaczy okazało się, wiesz, że to jest żywe, nie? Że to nie jest tak, że ja piszę jakieś historyczne, tam było, minęło, tylko... No wie pani, no, moja babcia też była na służbie, dzięki temu kupiła sobie buty, dzięki temu miała swoje łóżko, bo wcześniej mieszkała na wsi, gdzie spali po trzy osoby w jednym łóżku, tak, spała z siostrą i z bratem na przykład. Uciekła do miasta, miała swoje łóżko. Została w tym mieście. No, te losy plotły bardzo, bardzo różnie. I wiesz, i z tych takich właśnie emocji tych moich czytelniczek, z tego też żalu, jakiegoś takiego poczucia, że te losy były takie strasznie trudne, takie niesprawiedliwe i że my właściwie nic już nie możemy zrobić poza tym, że będziemy sobie je opowiadać. Wziął się mój kolejny pomysł, szalony nieco, żeby napisać właśnie o chłopkach, czyli temat monstrualny, czyli żeby wrócić na wieś i pokazać, co było wcześniej, zanim te kobiety wróciły. Ja pamiętam nawet moment, wiesz, w Krakowie, kiedy pani mi opowiadała, bo moja babcia nie miała butów i ja sobie wtedy pomyślałam, o nie, to już pora najwyższa po prostu zacząć pracę nad następną książką.
Uchylisz rąbkę tajemnicy i powiesz, co będzie dalej?
Nie.
Nie, bo nie wiesz, czy nie, bo nie chcesz mówić?
Bo to jest tak, że do któregoś momentu się po prostu nie mówi, bo jak już jesteś pewien, że to wiesz. Jest,
że
już,
napiszesz i że
tak,
będzie.
Tak, że już jest tak, ku końcowi się masz, to...
Zaczynasz mówić.
Tak, tak, tak.
Dobrze,
z różnych powodów,
ja to
lepiej. Ale mogę powiedzieć, że kobiety, historia, my, babki... Matki i prababki.
Gdybyś miała pisać o chłopkach 100 lat wcześniej, na ile ta historia byłaby inna? Na ile przez tych 100 lat od 1830 do...
Zupełnie, wiesz, zupełnie. To w ogóle mówisz jeszcze o czasach pańszczyźnianych, gdzie prawie, wiesz, no w ogóle przede wszystkim ze źródłami masz problem.
Nie, chodzi mi o to, na ile ten los się zmienił, bo ludzie uwielbiają narzekać, natomiast prawdą jest, że w tej chwili, kiedy jesteśmy, mimo olbrzymiej ilości kłopotów, które mamy i które są dla nas rzeczywiste, dla naszych czasów, to tak naprawdę jako ludzkość mamy lepiej, bo kiedyś było tak, że tak naprawdę była garstka ludzi, którym się powodziło dobrze i gro ludzkości, która na tą garstkę pracowała, prawda?
Absolutnie. Ale to wiesz, no to z tego też powodu tej książce towarzyszy takie poczucie, jakby, no powiedziałabym, zwłaszcza młodzi ludzie, jak dobrze, że jesteśmy tu i teraz, jaką drogę przeszliśmy, wiesz, jako społeczeństwo, jaką transformację, także oczywiście masz rację i ten los jest coraz lepszy. Ja w ogóle jestem wielką optymistką, także między innymi dlatego zajmuję się historią, wiesz, żeby pokazać, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Ja sama się nad tym zastanawiam, dlaczego my, wiesz, codziennie sobie nie przybijamy piąteczki, bo, że tak, wiesz, że mamy tak dobrze, biorąc pod uwagę pokolenie naszych rodziców, naszych dziadków, naszych pradziadków i kobiety także. Więc to się zmienia, może wolniej niż byśmy sobie życzyli, ale oczywiście są nowe wyzwania. Świat stawia przed nami nowe wyzwania. To nie jest tak, że jest tylko dobrze i już tylko idziemy w górę, tak? Mamy swoje innego rodzaju problemy, no ale myślę sobie, że takie zrozumienie, wiesz, tego, takiej psychologii rodziny, na przykład, że z tego powodu też ta książka stała się popularna, że ludzie, a w szczególności kobiety, potrzebują zrozumieć mechanizmy, które rządzą rodzinami, które wciąż jakby są obecne. Ja nie psychologizuję w tej książce, ale poprzez te opisy i sposób funkcjonowania i też tych wymogów stawianych kobietom, w jakiś sposób uruchamiam być może takie, wiesz, myślenie, na koniec którego konkluzja jest taka, że to jest książka terapeutyczne, to w ogóle jakby nie były moje intencje, wiesz?
Ale tak się dzieje.
Ale coś takiego słyszę.
Ale też mam wrażenie, że nie wiem na ile życie, na ile praca, że to wszystko było też terapią poniekąd dla ciebie, bo największa zmiana, która w tobie się dokonała przez te wszystkie lata, jak my się znamy, to ja mam wrażenie, że ty jesteś takim człowiekiem, który odnalazł spokój, odnalazł balans. I ja wiem, że to jest bardzo duże słowo, ale sama go użyłaś. Bo ja cię zapytałem, kiedy spotkaliśmy się na festiwalu Góry Literatury, czy ty jesteś szczęśliwa, a ty powiedziałeś po prostu tak.
Tak, tak. Myślę, że tak mogę powiedzieć, mając, wiesz, poczucie głębokie, że to nie musi trwać wiecznie i zależy od wielu rzeczy i nie myślę sobie i z coraz większą pokorą raczej myślę o tym, dlaczego tak jest. No, wiesz, nie chcę powiedzieć, że jestem kowalem swojego losu, który tutaj, wiesz, w pocie czoła doszedł do tych wszystkich. Nie, splot rozmaitych wydarzeń, wsparcie wielu ludzi, to, kogo spotkałam w swoim życiu i od tego bardzo wiele zależało. Moi rodzice, od których dostałam bardzo dużo świetnych i bardzo, myślę, takich oryginalnych przekazów. Nauka niezależności, którą dostałam od mojej mamy, czy taką wiarę we mnie od mojego ojca, który był niesamowity, ciepły, był dla mnie autorytetem pod wieloma względami. To są takie, wiesz, ja zawsze to będę doceniać i uważam, że to mnie zbudowało. A wreszcie mój mąż, który w jakimś sensie przypomina mi mojego też ojca, moja rodzina. Także jakbym miała powiedzieć, od czego to zależy, musiałbyś wynająć studio na jeszcze, nie wiem, 2 tygodnie. Więc nie jestem autorką swojego samopoczucia, chociaż staram się żyć w świadomy sposób. Robimy coś w rodzaju podsumowania. Tak się składa mojej drogi zawodowej, tak to wyszło w tej rozmowie. To myślę sobie, że ogromną drogę przeszłam i że było wspaniale, jak byłam młoda i miałam rzeczywiście energię, innego rodzaju energię, wiesz, taką, którą zresztą rozpraszałam notorycznie. Właśnie teraz może jestem osobą skupioną, prawda, a wtedy byłam osobą może szaloną. ale nie, chyba wolę być kobietą dojrzałą, wiesz?
Joanna Kuciel-Frydryszak. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.